Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami, tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dzisiaj gościem w Polskim Radiu PIK jest Tadeusz Oszubski. Pisze pan od dawna książki poświęcone historii, ale takim zjawiskom interesującym dla przeciętnego czytelnika, słuchacza, zadziwiającym, tak? Zgadza się? Tajemnicze artefakty. Tajemnicze artefakty.
Tak. Dzień dobry.
Powtarzam, pana ostatnia książka.
Tak, odzywa się we mnie z jednej strony dziennikarz, a z drugiej pisarz. Mhm. Czyli z jednej strony no fakty, owszem,
właśnie.
A z drugiej strony wyobraźnia. Ja szukam też ciekawych odpowiedzi, niekoniecznie tolerowanych przez świat nauki. Mhm. Więc to daje potem taką mieszankę, która naukowcom nie zawsze się podoba, za to mam wrażenie, że czytelnikom
jak najbardziej.
Raczej tak, bo widać recepcję, odbiór jest jednak taki dość przyjazny tych książek.
Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać.
tutaj na pierwszej stronie, właściwie na okładce pana książki, najnowszej książki, jest też taki podtytuł: Fascynujące odkrycia archeologiczne i antropologiczne ostatnich lat. Co pana najbardziej zafascynowało, zaintrygowało, mam na myśli zawartość tej książki, co postanowił pan opisać, jakby pan przybliżył czytelnikom?
To tutaj jakby dwie kwestie. Jedna to jakby polski wątek, który się pojawia w przypadku jednej z najbardziej tajemniczych ksiąg świata, czyli manuskryptu Wojnicza. On jest, znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Berkeley, jest przebadany powielokroć, przeanalizowany i do dziś nie wiadomo, co to właściwie jest, czyli o czym mówi ta księga, ponieważ jest zapisana pismem, jakimś kodem, którego nie potrafimy rozszyfrować. Wiadomo już, że pergamin, na którym ją spisano, powstał mniej więcej w tym samym czasie, kiedy nasi polscy rycerze zmagali się z krzyżakami pod Grunwaldem. Sama księga wypłynęła po raz pierwszy na kartę historii.
To co, XV wiek i my nie potrafimy tego odczytać?
Zgadza się. A tęgie głowy nad tym pracowały, ponieważ to nie jest przypadek, że to znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Nie jeden kryptograf do tego podchodził. Podchodzili badacze właściwie wszystkich dziedzin, bo przeanalizowano to pod kątem właśnie datowania, czyli chemia się pojawiała, bo próbowano analizować skład farb, atramentu, bo tam są też bogate ilustracje. No wszystko mniej więcej się zgadza, jeśli chodzi o datowanie. Wiemy, że ona gdzieś powstała na początku XV wieku. No i mówię, i tyle. Wypływa po raz
pierwszy.
A wiemy,
gdzie powstała.
No właśnie.
Jaki lud ją stworzył, czy przedstawiciel ludu.
Po raz pierwszy wypływa na karty historii w atmosferze takiej, która, jakby to powiedzieć, poważnych historyków trochę zniechęca. Bo od razu pada pytanie, czy to czasem nie jest jakiś falsyfikat. No dobrze, falsyfikat, ale on tak czy tak ma te tam 500 lat, tak, powiedzmy. Mm-hmm. Ponieważ pojawia się na dworze cesarza Niemiec, który w tym czasie działał i funkcjonował na Hradczanach, to była jego siedziba, i miał taką pasję, że interesował się wszystkim, co niezwykłe. Miał własny cudów, taki gabinet cudów, Wunderkamera to nazywano, coś jakby muzeum, ale nie mogło tam być byle co. Tam musiał być róg jednorożca, syrena i takie inne historie.
Osobliwości
takie. Zdecydowanie. Miał taką słabość, utrzymywał cały tłum alchemików, jakichś magów, dziwnych osób. Część z nich to byli autentyczni naukowcy tamtej epoki, a część to zwykli szalbierze. No i pojawia się taki jeden z szalbierzy, zadeklarowany kanciarz, szpieg zresztą królowej Elżbiety, który, bo to historia potwierdza, który mu sprzedaje tę księgę za ciężkie pieniądze. My mówimy o niej manuskrypt Wojnicza, ale my nawet nie wiemy, jaki ma tytuł, ponieważ brakuje iluś kart, między innymi strony tytułowej.
A skąd to wiemy, skoro Wojnicz odczytać nie możemy?
No,
niczego.
Układ książki na to wskazuje. Za to wątek polski w manuskrypcie owym, ponieważ Wojnicz to jest niejaki Michał Wojnicz, Michał Habdank Wojnicz, który urodził się w 1865 roku w Telszach na Litwie i miał iście barwny życiorys, ponieważ jako młody człowiek zaangażował się w działalność wywrotową, należał do proletariatu waryńskiego i mając lat 20 tam parę, został zesłany na Sybir. Stamtąd po kilku latach uciekł. Sam przedarł się przez całą Azję, przez Indię, trafił do Hongkongu, stamtąd dostał się do Londynu. W Londynie już zmienił nazwisko. Zmienił nazwisko na Wilfred Wojnicz. Tam związał się z Brytyjką, jej ojciec był antykwariuszem, tak można by to określić, i Michał Wojnicz, czyli już teraz Wilfred Wojnicz przez V, wsiąkł jakby w ten biznes i został również antykwariuszem, najpierw londyńskim, a później przeniósł się do Nowego Jorku. Po drodze we Włoszech w jakimś zapyziałym klasztorze, który się sypał już praktycznie i chylił ku upadkowi, gdzie mnisi z biedy wyprzedali całą bibliotekę, trafił właśnie na kilka ciekawych białych kruków tam złapał, ale między innymi kupił tenże manuskrypt. I tak ta historia się zaczęła. Trafił manuskrypt razem z nim do Stanów Zjednoczonych. Tam najpierw sam Wojnicz go badał, potem naukowcy. W spadku zostało to przekazane właśnie do Biblioteki Uniwersyteckiej Berkeley. I zagadka nam się ładnie łączy z wątkami polskimi.
Łączy, ale nie rozwiązuje w żaden sposób.
W żaden sposób. W żaden. Za to ja pozwoliłem sobie zaprezentować tutaj wszelkie możliwe hipotezy, które próbują wyjaśnić, kto jest autorem tejże księgi.
A panu, która jest najbliższa hipoteza?
Myślę, że żadna z nich nie daje odpowiedzi. I co my mamy z tym fantem zrobić?
No więcej, chyba
cudne.
Znacznie więcej mamy takich fantów, z którymi nie wiadomo, co mamy zrobić. I pan się tym między innymi zajmuje.
Tak, bo to jest bardzo inspirujące. A ja nie przez przypadek nawiązałem do tego odkrycia, ponieważ w mojej książce poświęciłem trochę miejsca, jakby to powiedzieć, bóstwom szympansów, nieludzkim narzędziom. Otóż okazuje się, że najnowsze badania wykazują, że właśnie szympansy żyjące w stanie dzikim mają jakieś życie duchowe. Te badania są prowadzone od końca lat 60. Na początku patrzono na nie z lekkim pobłażaniem, ale ostatnich kilka lat to są odkrycia naprawdę wstrząsające. Nie dalej jak w zeszłym roku odkryto świątynię szympansów. I tu nie ma żadnego nadużycia.
Gdzie ta świątynia?
W Afryce Równikowej, tam gdzie one żyją w środowisku naturalnym. Po prostu naukowcy zaczęli szpikować te tereny kamerami, starają się trzymać z daleka, aby jakby nie wpływać na zachowania tych naszych najbliższych krewnych żyjących na Ziemi, bo tam różnica jest rzędu 2% w DNA. Jedno jest pewne. Pewne jest tak, że szympansy wykonują narzędzia, narzędzia z kamienia, przekazują tę umiejętność młodym, uczą je. Są takie warsztaciki, w których stare szympansy, zasady szympansice, co jest ciekawe. Raczej w tym wypadku panie zajmują się narzędziami. Wykonują kamienne noże i młoty, bardzo użyteczne na co dzień. Wykonują włócznie. To właśnie samice wykonują włócznie, ponieważ lubią czasem coś mięsnego też zjeść i polują na małpki Galago. To jest ich taki naturalny, prawda, posiłek mięsny.
To ja się zastanawiam, do czego się ograniczają samce.
Samce jakby bazują bardziej na swojej sile fizycznej i jedno jest pewne, to nie my wynaleźliśmy wojny. Szympansy robią to na co dzień, to może złe określenie, ale jest im to znane, odnotowano dwie przynajmniej wojny prowadzone między dwoma szczepami szympansów, przebadano je, były ofiary śmiertelne, chodziło o terytorium, no i chyba o ambicje, bo tak by na to wskazywało. Jak zginął jeden z przywódców, to wszystko się uspokoiło.
Czyli podobnie jak my.
Dokładnie.
Bardzo podobnie, ale co z tym życiem duchowym?
Wrócę do tej świątyni szympansów. Otóż odkryto drzewo spróchniałe po części, które ma wewnątrz dużą dziuplę, tuż przy gruncie. No i z zaskoczeniem stwierdzono, że tam pojawiają się okrągłe kamienie. Te kamienie okrągłowalne, zbliżone do kuli, powiedzmy. I one były albo naturalne, gdzieś znalezione, jeśli chodzi o kształt, albo obrobione. W związku z czym uczeni obstawili ten teren kamerami, no i uzyskali niesamowite zdjęcia. Otóż okazało się, że szympansy przychodzą w to miejsce i zachowanie jest takie. Szympans podchodzi do pnia, do tego drzewa, zaczyna uderzać w pień tym kamieniem. Robi to przez jakiś czas, jest to bardzo głośne dudnienie, które niesie się po całej okolicy, a potem ten kamień wkłada do środka. Jakby włota jakieś to były. I to
razie
się powtarza, to się powtarza i tych kamieni tam przybywa.
Jakiś rytuał.
Rytuał, tak, bezdyskusyjnie. No bo nie ma w tym żadnej użyteczności bezpośredniej, prawda? Nie rozbijają tym kamieniem orzecha, żeby coś tam ze środka wyjeść, nie nie wiem, nawet sobie głów nie rozbijają, wracając do kwestii wojny. Za to rzeczywiście coś takiego się dzieje. Zresztą opisano tańce ognia, to jest odkrycie sprzed kilku lat, gdy płonie sawanna, szympansy podchodzą do ognia, nie boją się ognia, tak jak inne zwierzęta. A samiec, przywódca, wychodzi przed szereg i krzyczy do tego ognia, może śpiewa mu. Tego nie wiemy, prawda?
To, co odbiera życiu i różnorodność, i powab, i smak przygody wielkiej, i spontaniczność, i oddech. Jak ciasno jest w twoich formułach, pojęciach i sądach, które są treści z gęszczeniem, a treści zarazem tak głodne. Nie łam tej we mnie bariery, bo bardzo potrzebna wszystkim. Każda droga człowiecza prowadzi w kierunku myśli.
Interesuje pana wszystko to, co no, ma w sobie taki cień tajemnicy, a związane jest z człowiekiem, jego historią. Człowiek to zagadka?
Oj, wielka.
Z wszystkim, co ze sobą niesie.
Ależ tak, ja rano wstaję, idę do łazienki, podchodzę do lustra, zaczynam się golić, patrzę, mówię, zagadka stoi. No to jest prawda, no nasze zachowania choćby na co dzień, my czasem zachowujemy się irracjonalnie, wbrew swoim, nie wiem, interesom, prawda? Bo budzą się w nas jakieś pozytywne uczucia nagle.
Nagle, ni z tego, ni z owego, tak?
W jakiejś sytuacji albo do jakiegoś człowieka. Więc to też jest coś, co wymyka się jakby ocenie.
Co pan sądzi o teoriach Denikena? Bo one mówią o tym, że tutaj człowiek został właściwie sprowadzony niejako z kosmosu, w każdym razie o dużej roli kosmitów w ingerencji w nasze życie tutaj.
To znaczy, to jest taka próba jakby scjentycznej odpowiedzi na to, co irracjonalne, więc jest to też jakby ten obszar nie do końca naukowy, ale jedną rzecz, jaką Deniken zrobił bardzo dobrą, zresztą on jest najbardziej znany z takiej grupy nieformalnej osób, które w latach 60., tam był Charot, taki Francuz, w latach 60. zaczęli zwracać uwagę na to, że z jednej strony nauka twierdzi, że już wie wszystko, ta chronologia rozwoju ludzkości jest taka ucukrowana, ułożona. Deniken jemu podobnie zwrócił uwagę, że coś tu się nie zgadza, że to nie tak, że to brakuje tutaj pewnych elementów. No więc wskazali sobie przybyszów spoza Ziemi jako potencjalnych inspiratorów, którzy wpływali na rozwój cywilizacji. Z tym,
ale Deniken ma argumenty, bo on na przykład pokazuje malowidła skalne gdzieś tam w jaskiniach, gdzie są przedstawione zwierzęta, jak to zazwyczaj bywa, jakieś sceny polowań i ni z tego, ni z owego coś albo ktoś, kto ma coś w rodzaju hełmu na głowie i tak naprawdę to przypomina astronautę.
Zgadza się, a mało tego, pojawiają się elementy technologiczne, na przykład w jednej skrypty znaleziono taki relief, który wygląda no rzeczywiście jak olbrzymia żarówka. To, co się wokół dzieje, wskazuje na to, że to rzeczywiście jest ogromna żarówka, jest tam przeprowadzany jakiś eksperyment. Żartowano z tego sobie, ale z drugiej strony, szczerze powiem, a co w tym dziwnego? Dlaczego? Dlatego, że znaleziono tak zwaną baterię z Bagdadu. Jest to urządzenie z VI wieku przed naszą erą, które jest baterią, akumulatorkiem. Tak jest skonstruowane, jest to gliniane naczynie, tam w nim jest miedź, jest tam coś jeszcze. Ja się nie znam specjalnie, jeśli chodzi o technologię, to ja chwilami wysiadam, bo jestem antytechniczny. Niemniej znaleziono tam ślady kwasu, w związku z czym, kiedy odtworzono, zrekonstruowano, ja mówię tutaj o badaniach naukowców, nie o Denikenie, tylko o regularnych akademikach, okazało się, że rzeczywiście to wytwarza prąd stały o niewielkim natężeniu. Podejrzewano, że może to było używane do galwanizowania. dlatego że znaleziono sporo przedmiotów złoconych i nie do końca to pasowało do technologii oklejania płatkami. To jakoś inaczej była ta warstwa
nałożona.
Pokrywana. Mhm. Tak, tak. Tak, i akurat nic tym dziwnego, ponieważ w przypadku Egipcjan jest sporo znalezisk, gdzie właśnie one, te obiekty są złocone. Więc kto powiedział, że nie używano takich urządzeń, powiedzmy 2000 lat wcześniej? Technologicznie było to możliwe.
Może po prostu byliśmy tacy zdolni i żadnych kosmitów nam nie było trzeba, wbrew temu, co twierdzi Denikan.
Ja myślę, że nie trzeba było rzeczywiście, choć w pewnym sensie te najnowsze jakieś badania nad kosmobiologów, astrobiologów, bo to tam są różne pojęcia, ludzi, którzy zajmują się badaniem życia w kosmosie, no coraz większym powodzeniem jednak cieszy się ta hipoteza stara już, bo mająca już 100 lat, hipoteza Svante Areniusa, tak zwanej panspermii, czyli że przez kosmos wędrują zarodniki życia. Tak on to sobie widział. A wiemy już, że w meteorytach po prostu i w kometach rzeczywiście żywe organizmy w formie przetrwalników mogą sobie podróżować bez szkody.
I my pochodzimy z takich przetrwalników?
No, może na przykład życie na Ziemi zaczęło się w ten sposób. Czyli jakieś kosmiczne rzeczywiście pochodzenie by było gdzieś u zarania, u początku.
I może mamy w sobie jakąś pamięć?
No tutaj to są straszne rzeczy. To po prostu im więcej genetycy wiedzą o nas, o strukturze DNA, tym więcej zagadek się pojawia, ponieważ okazuje się, że najprostsze organizmy mają takie pakiety, że teoretycznie można je uruchomić i można z tego zrobić wszystko.
Moment woli bezbarwny i ciężki, jak uderzenie tłoka, albo znów ostry, jak szpicruta. Moment, który się na ogół tak nie narzuca nikomu, tylko mnie. Nie dojrzewa z uczuć jak owoc słodki, nie wyłania się z myśli, skraca drogę. Gdy przychodzi, muszę go podźwignąć i czynię tak na ogół. Nie ma miejsca na serce i myśl. Jest tylko ten moment, który wybucha we mnie jak krzyż.
Świat jest w ogóle zagadkowy. Powróćmy do zagadek w Pana najnowszej książce. Mówiliśmy już o manuskrypcie Wojnicza. Co jeszcze wywołuje w Panu taki największy dreszczyk emocji? Co Pana najbardziej intryguje? Bo ja myślę, że opisał Pan takie rzeczy, które Pana najbardziej intrygują i które nie przynoszą takiego jednoznacznego wyjaśnienia.
No myślę, że taką super zagadką, tym bardziej dziś w dobie komputeryzacji wszystko mamy jakoś tam zautomatyzowane, zelektryfikowane i tak dalej. Myślę, że tutaj rzeczywiście takim niezwykłym obiektem jest tak zwana maszyna z Antikythery. Otóż jest to komputer, maszyna obliczeniowa, mechaniczna, na podobnym poziomie urządzenia, jeśli chodzi o komplikacje, zaczęły powstawać w Europie pod koniec XVII wieku, tak zwane mechanizmy zegarowe. Używano tego oczywiście do obliczania czasu, ale też tam różne inne funkcje się pojawiały. Maszyna z Antikythery jest właśnie takim obiektem, tylko że starszym o 2000 lat, ponieważ znaleziono ją we wraku starorzymskiego statku u wybrzeży właśnie greckiej wyspy Antikythery. Statek był gdzieś z pierwszego wieku przed naszą erą, ale wszystko wskazuje, że urządzenie mogło być starsze. Znaleziono to urządzenie w roku 1901, wylądowało sobie w magazynach Muzeum w Atenach, tak sobie tam leżało parę lat, spróbowano to oczyścić, zrekonstruować, bo to było obrośnięte różnymi tam związkami chemicznymi, jak to wszystko, co to sobie tam leży na dnie morskim. Kiedy wydobyto te części, okazało się, że to są koła zębate, jakieś przekładnie z brązu. Był to duży kłopot, sklasyfikowano to jako niezidentyfikowane urządzenie i tak sobie leżało do końca lat 60. Wtedy pojawił się amerykański badacz, uczony, naukowiec regularny, który przez przypadek wpadł jakby na to znalezisko i zaczął nad nim pracować. Próbował je zrekonstruować, ułożyć te części. Od tego momentu zaczęła się jakby legenda tej maszyny z antyki tiry i tak ona sobie wisiała w powietrzu i co jakiś czas do niej wracano, nie dokładając nic nowego praktycznie, aż do połowy lat, tutaj gdzieś w okolice roku 2010, kiedy zespół naukowy ze Szwajcarii pozyskał fundusze i zrekonstruował to urządzenie. Najpierw komputerowo, później wykonano realnie funkcjonujące kopie. I okazało się, że tam jest rzeczywiście całe mnóstwo możliwości, a ponieważ brakuje jeszcze pewnych części, tych możliwości było na pewno więcej. Wiadomo, że to można było obliczać czas w fazie krótkiej, no nie były to godziny, jakie my znamy, jakieś inne godziny, miesiące, lata, fazy księżyca, można było ustawiać w ten sposób, obliczać również pozycje na morzu. To by wyjaśniało, dlaczego to urządzenie znalazło się na statku. Bardzo możliwe, że pełniło funkcję jakiegoś urządzenia pomagającego w żegludze. 2100 lat minimum, wszystko wskazuje, że ze 200 lat więcej. I co to jest? Nie wiemy. Jedyny taki egzemplarz. Technologicznie jak najbardziej wykonalny w tamtej epoce, bo tam nie ma żadnych cudów, tam nie ma, to są po prostu zwykłe kółka zębate i przekładnie wykonane z brązu, który wówczas był powszechnie w użytku.
Ale to są takie artefakty, które pojawiają się pojedynczo gdzieś tam, są odnajdywane w różnych miejscach naszego świata, które jednak wpływu na los cywilizacji, czy historii, techniki nie miały, bo one są jednostkowe.
Ale tego to właśnie
to
my nie wiemy.
To nie jest koło.
No tak, ale tego to my właśnie nie wiemy.
No, jeżeli znajdujemy jeden pojedynczy gdzieś tam egzemplarz i potem nie ma już powtarzalności, że oto za 5 czy 15 czy 50 lat znajdujemy w tym czasie stworzony kolejny taki egzemplarz, tylko jedyna rzecz, unikatowa, no to znaczy, że nie miało wpływu.
Może miało wpływ na rozwój jakiegoś państwa, które w danym momencie odgrywało bardzo istotną rolę. Znamy takie przypadki w historii, że jakieś ośrodki nagle wychodziły na prowadzenie, były jakimś dominującym państwem, miastem itd., itd. Pamiętajmy, że to jest epoka, kiedy podróże trwały dłużej.
No tak.
My dzisiaj na przykład urządzenie możemy przesłać w trybie natychmiastowym poprzez internet, to znaczy jego całą specyfikację, i na drugim końcu świata ktoś dysponujący na przykład drukarką 3D może takie urządzenie sobie wykonać. Ja tu upraszczam troszkę,
tak,
ale można to zrobić w ciągu kilku godzin. Lub po prostu zapakować urządzenie do samolotu i wysłać te ileś tysięcy kilometrów dalej. Wówczas podróżowano, no koń był tym urządzeniem do podróży.
Statki.
No i statki. Więc wszystko trwało dłużej. Ludzie żyli średnio krócej, za to podróże trwały dłużej, w związku z czym przepływ idei, koncepcji był znacznie wolniejszy niż dziś. Trudno nam to tak jakby z tym się zgodzić i to zaakceptować, że to tak było. Dlatego domagamy się na przykład, znaleziono taki mechanizm antyki tiry, dlaczego tylko jeden?
No tak.
No. Ale jeżeli on był na zwykłym statku kupieckim, bo to nie był ten wrak, to jest zwyczajny statek kupiecki, banalny.
To znaczy, że było tego więcej.
Przypuszczalnie było
A ten
więcej.
Się zachował.
Pamiętajmy, że potem przyszły wieki ciemne, niestety. Basen Morza Śródziemnego przeżywał wielkie rewolty i upadki.
Są naukowcy, którzy mówią, że te wieki ciemne to wcale takie ciemne nie były.
No tak, ale my cały czas jakby posiłkujemy się na źródłami, posiłkujemy się źródłami pisanymi i opieramy się na wiedzy kultury Zachodu. I to jest punkt wyjścia. Mamy czasem problem, kiedy nagle Chińczycy wyskoczą z jakimś znaleziskiem, prawda? Tak jakby oni tam nie mieli swoich naukowców, nie mieli swoich... Często pojawiają się takie właśnie historie, zauważyłem to w ciągu ostatnich lat. Dla nas punktem wyjścia dla naszej nauki akademickiej, ale też i dla naszego jakiegoś sposobu widzenia świata, bo jesteśmy produktem tych szkół, prawda? Które w jakiś sposób zostały utworzone przez tychże akademików. Widzimy to w sposób wycinkowy. I te wieki ciemne, które były w Europie, jakby rozpościeramy na cały świat.
Są wątki splątane głęboko. Kiedy próbujesz rozplątać, czujesz, iż musiałbyś wyrwać wraz z nimi siebie. Więc tylko popatrz, zrozumiej. Zbyt uporczywie nie wglądaj, by nie wchłonęła cię przepaść. Nie jest to przepaść bytu, ale tylko przepaść myślenia. Byt nie wchłania, on rośnie, powoli zamienia się w szept. To myśl nabrzmiała istnieniem. To ty, to wszechświat, to Bóg. W przeciwnym kierunku czujesz, jak wszystko czepia się nóg i byt się sprowadza do punktu, a myśl wysycha jak step. Więc pracuj po prostu i ufaj. A w siebie wchodź na tyle, by wiedzieć o swej pysze. To już pokora. I raczej pilnuj woli uczuć gwałtownych wylew. Czasami tylko się zdarza. I nie ogarnia Boga.
W tych wszystkich tajemniczych artefaktach, o których pan pisze, tajemnica polega na tym, że czegoś, o czymś jeszcze nie wiemy, czegoś jeszcze nie zrozumieliśmy, nie odczytaliśmy, ale nie ma tam pierwiastka kosmicznego albo nadprzyrodzonego.
Ja myślę, że nadprzyrodzone to zawsze gdzieś tam nam towarzyszyło od początku i inspirowało do tworzenia sztuki. Powstawały ogromne budowle ku chwale boskiej, prawda? Inspirowały do tego, żeby tworzyć wynalazki, aby łatwiej budować na przykład katedry, a łatwiej budować, nie wiem, piramidy czy inne świątynie.
Nieważne, ile osób przy tym zginie, ale wybudowane.
No więc to też jest paradoks, bo wcale nie o to chodziło, żeby ginęli ludzie, ponieważ były to społeczności inaczej skonstruowane niż dziś i to się tak wydaje, że życie ludzkie się nie liczyło. Wcale nie. To wszystko było ważne, ponieważ nawet jeśli chodzi o zapiski dotyczące, jakieś dokumenty się zachowały dotyczące budowy piramid, to tam brano pod uwagę wszystko, całą aprowizację, zespoły ludzkie, kierowników tych zespołów, robotników wykwalifikowanych, rzemieślników.
No ale przyzna pan, że BHP
bardzo
to
skomplikowane.
Nie było.
No nie było.
No to były inne czasy, jasne, ale ja powrócę do tego pierwiastka nadprzyrodzonego, tudzież kosmicznego, no takiego, który wzbudza właśnie ten dreszczyk emocji i się zastanawiamy, co spowodowało, że oto na przykład przykład powstała taka, nie inna budowla, jeżeli na przykład nie było wówczas narzędzi, które pozwoliłyby taką budowlę postawić. Takie też między innymi są teorie Denikina, który mówi, no to na pewno jakiś pierwiastek kosmiczny, bo inaczej no, ludzie nie byliby w stanie, dysponując ówczesną techniką, spowodować czy postawić takie, a nie inne budowle. Albo na przykład te głowy na Wyspie Wielkanocnej, prawda? Skąd one się wzięły? I tu znowu kolejne teorie Denikina, znowu odsyłające nas do kosmitów. Do kosmitów i do ich wyglądu nawet.
No tak, ale to jeśli chodzi o wygląd, to zawsze bądźmy ostrożni, bo sztuka zna różne formy stylizacji.
Z całą pewnością.
To po pierwsze. A po drugie, właściwie nie ma... Nawet te artefakty, które ja tutaj prezentuję w swojej książce, to właściwie żaden z nich nie jest jakby niezgodny z epoką, jeśli chodzi o technologię. One wszystkie się zgadzają, jeśli chodzi o możliwości techniczne tamtych epok.
Odziera nas pan z tajemniczości.
I tak nie. No bo to od razu wskoczmy na głęboką wodę i co tam będziemy mówić o jakichś pudełkach, o maszynie z antykitery, którą można włożyć do pudełka po butach. Geoglify. Geoglify są to wielkie, ogromne struktury na powierzchni Ziemi, które można sfotografować, obmierzyć, nawet wiadomo, mniej więcej datować, nie ma z tym problemu. Nadal pozostaje wielka zagadka, właściwie jak wykonano tak precyzyjnie te wielkie rysunki na Ziemi, które mają kilkadziesiąt, kilkaset metrów długości. Po co to robiono?
I kto dlaczego? To zrobił?
No ale dlaczego? To znaczy, to nawet ludzie to mogą wykonać. Dlaczego nie? Dlaczego to robiono w iluś miejscach na świecie, w różnych epokach? Najstarszy geoglif jak na razie znaleziono na Syberii. Ma 4600 lat.
I to jest rysunek.
Na Altaju. Na ziemi przedstawia łosia.
Na ziemi?
Tak. Po prostu część gruntu się odsłania. Wykopuje się jakby szerokie rowy. Wykłada się je kamieniami albo wystarcza tylko, że jest jaśniejsza warstwa gruntu. Ta spodnia. One są precyzyjnie wytyczone, wyrysowane. Tak naprawdę widać je tylko z lotu ptaka.
No więc powtórzę, kto to wykonał?
No wykonali teoretycznie ci ludzie, którzy tam żyli w tamtej epoce, no tak, bo ale... to jest strasznie nieskomplikowane od strony czysto technicznej, prawda? Bo to wystarczy dwóch mężczyzn z łopatami i oni w ciągu tygodnia to zrobią.
Ale jeżeli to ma być to jakiś kształt z lotu ptaka, to ci z łopatami mężczyźni z całym szacunkiem nie daliby rady.
Więc są tu dwie kwestie. Po co to robiono? W jaki i jak jakby obserwowano skutek tej pracy.
No właśnie.
No właśnie i tego nie wiemy. Za to, tak jak mówię, geoglify odkryto, czyli tak ten rodzaj rysowania jakby na powierzchni Ziemi wielkich obrazów odkryto na Syberii, tam, tak jak mówię, najstarszy, 4600 lat. Odkryto w Azji Mniejszej, tam gdzieś sprzed 3000 lat. Odkryto w Ameryce Południowej, bo te są najbardziej znane.
Czyli różne,
Nazca,
różne
tak
ludy
zwane,
to robiły.
Tak zwane geoglify z Nazca, z pustyni Nazca w Peru. Ale bardzo na południu Stanów Zjednoczonych też znaleziono takie geoglify sprzed mniej więcej 2000 lat. Więc to jest wielka zagadka. W Wielkiej Brytanii mamy przecież, mamy białego konia z Wiltshire, mamy olbrzyma tak zwanego. Też są właśnie takie geoglify, gdzie odsłonięto grunt wierzchni, a pod spodem jest skała wapienna, więc w związku z czym one są jakby wyrysowane białą kredką na tle zielonych pól. Są to też ogromne obrazy. Te są z kolei mniej więcej sprzed 2,5 tysiąca lat. Dlaczego, jak, po co? Tak jak mówię, no żeby rzeczywiście zobaczyć to w pełni, w pełnej krasie, te gigantyczne, olbrzymie obrazy, rysunki, trzeba wznieść się w górę. Z tego, co wiemy, pierwszy udany samolot zbudowali bracia Wright. Wydaje się, że to był rok 1896, czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Ale tak to mniej więcej się zaczęło. Na początku XX wieku zaczęła się era lotów.
Czyli to jest tak, że my bardzo niewiele wiemy, potrafimy sobie wyjaśnić na przykład technikę zrobienia czegoś, stworzenia, natomiast tak jak pan powiedział, z łopatami można to było zrobić, tak. Ale już, kto to koordynował, bo trzeba by na to popatrzeć z lotu ptaka i tak dalej, i tak dalej. To już tego nie wiemy, czyli tak naprawdę to jesteśmy, jeśli chodzi o naszą całą przeszłość, otoczeni wieloma tajemnicami, o niektórych pan pisze w swojej książce.
Tak, ale to jest, ja myślę, że to jest skutek, to, że one są tak tajemnicze, te tajemnice,
no,
nadal.
To jest skutek czego?
Skutek tego, jak przez stulecia widziano historię i nauka tę historię układała. Otóż nasza historia to jest historia bitew. Mhm. To jest historia wojen, zwycięstw i przegranych. A tak naprawdę historia to jest technologia. To jest to, jak żyjemy na co dzień, bo to określa naszą wygodę, to, czy my mamy czas wolny, czy musimy się zmagać non-stop z otoczeniem, aby przetrwać. Bo im bardziej mamy rozwiniętą technologię, tym jakby łatwiej przetrwać. W ten sposób gdzieś zrodziły się miasta. To też zresztą jest wielka zagadka, ponieważ historia miast wciąż się cofa. No tak, no najstarsze te 10-11 tysięcy lat na pewno miały. Tel Caramel to jest jakieś 11-11,5 tysiąca lat. No regularne grodzisko, które można porównać z jakimś dawnym Krakowem albo dawną Bydgoszczą. Przesuwa się ta bariera, cały czas gdzieś ten punkt zero, kiedy to zaczęła się ta nasza cywilizacja.
Coraz bardziej w tył, coraz bardziej w przeszłość. Tak. No i ciekawa jestem, kiedy dojdziemy do tego punktu zero i co tam zobaczymy.
No na razie już mamy jeden taki punkt zero, na którym sobie naukowcy łamią zęby. To Göbekli Tepe w Turcji, wzgórze, w którym znaleziono świątynię, bo tak to na razie określono roboczo, czyli coś w rodzaju Stonehenge, jeśli chodzi o strukturę, tylko na, jakby to powiedzieć, dużo wyższym poziomie technologicznym. Otóż są to świetnie obrobione płyty kamienne w kształcie litery T, mają kilka metrów wysokości, niektóre z nich są zdobione cudnymi reliefami, ustawione to jest w kręgu, niektórzy badacze już podejrzewają, że to mogło być zadaszone konstrukcjami z drewna, wewnątrz jest okrągła jakby arena, są ławy kamienne. Odniesienie do Stonehenge stąd, że to też są takie kuliste struktury. Tylko tak jak mówię, no naprawdę świetnej jakości. To jest taka jakość, jaką potem spotykamy w starożytnym Egipcie. Takich odkryto bodajże już dwa, to znaczy je odkopano i oczyszczono. Badania georadarem wskazują, że jeszcze tam ich jest kilkanaście takich kręgów w tymże wzgórzu. I teraz tak, to jest dopiero zagadka. Bo kto to zbudował, nie mamy bladego pojęcia, kto to wykonał. Wiemy już, że te struktury mają 12 do 13 tysięcy lat. I następna zagadka. Otóż po mniej więcej około 8 tysiąclecia przed naszą erą ktoś te świątynie zasypał. Wtedy powstało Göbekli Tepe, wzgórze. To zostało po prostu zasypane ziemią.
Ale tak w sposób sztuczny? Ktoś?
Tak.
To nie stało się naturalnie w wyniku jakiejś...
Nie. Właśnie zostało to zasypane.
Dlaczego?
Założono, że użytkowano to 2,5 tysiąca lat mniej więcej.
I dlaczego ktoś zechciał to schować?
No właśnie.
Jeśli szukasz owego miejsca, na którym zmagał się Jakub, nie wędruj do krain Arabii, nie szukaj na mapach potoku, bowiem znajdziesz o wiele bliżej ich ślad. Pozwól tylko, w perspektywie myśli niech zjawiają się światła przedmiotów, coraz ściślej związane myślą i w coraz prostszy kształt. Wówczas obraz się nie rozprasza, lecz ciąży. I na to bądź gotów, że masz w sobie ten obraz udźwignąć, że się cały zamieniasz w tę treść, której sprzyja cisza i samotność. Samotność możliwa w człowieku, możliwa dlatego, bo od niej nie odrywa nikogo śmierć. Jeżeli zaś nasze dni wypełniają uczynki zwyczajne, w których ciągle samo wnętrze czynu nieodstępny przesłania gest, to jednak żywi mi tę pewność, że kiedyś gest ów odpadnie, a zostanie w uczynkach naszych tylko to, co naprawdę jest.
Czyli mamy same zagadki. My jesteśmy jedną wielką zagadką. Jak się okazuje, nasza przeszłość wydaje się być nam znana nie do końca jednak, albo okazuje się, że w bardzo niewielkim stopniu jest nam
znana. Ja bym powiedział, że coraz mniej jest nam znana.
I dochodzimy do wniosku, że wiemy, że niewiele wiemy. Cóż, proszę Państwa, na pewno jeszcze będziemy do tych niezwykle ciekawych tematów wracać. Dziś gościem w Polskim Radiu PIK był Tadeusz Oszubski, autor książki Tajemnicze artefakty. Dziękuję Państwu bardzo, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Skąd, dokąd? Jak zjawa senna, życie jest człowieka. Zjawia się, dotknąć chcesz, lecz ucieka. To nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Jest człowieka, idzie tam, idzie tu, brak mu tchu. Jak chmura zwiewna, życie jest człowieka, płynie wzwyż, płynie w niż, śmierć go czeka. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił jednak iść, przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się.